Więc po zapoznaniu się z wszystkimi pismami możemy stwierdzić, że na panią Anię Fojcik nie zostały wystawione żadne faktury, także pani Ania Fojcik
nie zawierała żadnych
umów z jednostkami Urzędu Gminy ani z Urzędem Gminy. Natomiast mamy dokumenty na faktury złożone.
Może pani Ania, która chce się wyłączyć.
Może się wyłączyć?
Tak,
może.
Tak,
no podpisała listę obecności, to by mogło, nie? Tak?
Może tak być. Niech pani stwierdzi, że w tym momencie pani się wyłączyła.
Także dziękujemy pani Aniu.
Dziękuję,
do widzenia. Natomiast są faktury wystawione na pana Grzegorza Pilicha. Ja jednak myślę, że to są takie faktury, które, no nie wiem, moim zdaniem się absolutnie na tym nie znam. I nie jest to żadna podstawa do uchylenia mandatu pana, ale proszę tu pana właśnie.
Czy ja mam, tak?
Tak.
Wydaje mi się, że mamy te dokumenty, które mamy tak, jeśli pan radny byłby łaskaw złożyć jakieś wyjaśnienia.
Ja mam pierwsze pytanie do pana rad sprawnego. Od kiedy nie obowiązują umowy ustne lub telefoniczne z wyłączeniem nagrywania?
Umowy ustne.
Z urzędami gminy, tak? Nie. Z jednostkami publicznymi, tak?
Nie, umowa zależnego, różne umowy mają różne.
Umowa w kierunku mojego zarzutu.
O. Ja to jest podstawa do wystawienia mi zarzutu na podstawie faktury. Jeśli faktura, paragon, każdy człowiek dokument kupna sprzedaży towaru nie jest umową cywilnoprawną. Jest to zawarte w prawie. Tak?
Nie. Paragon potwierdza zawarcie umowy pod kątem rozliczeń podatkowych. On służy temu celowi, że ma potwierdzić, że nastąpiła
transakcja. To jest po prostu dla Urzędu Skarbowego, że zostało sprzedane to legalnie z odprowadzeniem podatku.
Tak.
Jaki to ma stosunek do umowy z urzędami, z innymi jednostkami czy organami taki dokument, jeśli on nie jest umową cywilnoprawną?
Umowa zostaje zawarta, bo to tu mówimy z tego, co widzę, to są faktury sprzedażowe, tak? Czyli pan jako sprzedawca dokonał sprzedaży na rzecz kupującego, tak? I w momencie z chwilą wydania rzeczy, tak? Umowa dochodzi do skutku. Jeśli pan, znamy cały kontekst, tak? Pan wiadomo, że to pan nie jest w sklepie u siebie, sprzedaje sprzedawczyni, tak? Bo to jest pana sklep, jest sprzedawczyni. No ale to jest lokal, tak zwane przedsiębiorstwo i tam osoba czynna w tym lokalu jest upoważniona do dokonywania sprzedaży w pana imieniu, tak? Jeśli ona dokonuje sprzedaży przysłowiowej czekolady, tak? I wystawia paragon, to zaszła transakcja, umowa sprzedaży doszła do skutku. Już, koniec, ona jest zawarta. To nie jest tutaj, forma pisemna jest tylko wymagana dla celów dowodowych tak zwanych, że gdyby były później wątpliwości, czy umowa została zawarta, jaka była jej treść, no to w tym momencie ta pisemność pozwala nam te wątpliwości rozwiać, a jeśli by nie było zawarta na piśmie, no to będziemy dowodzić to zadaniami świadkami. No co on mi obiecał sprzedać, co mi sprzedał, jak tego pan nie ma na piśmie, pan tego będzie miał problem udowodnić. Po to są umowy pisemne, więc zajście umowy nastąpiło z chwilą, tak, wydania towaru kupującemu i zapłaty przez tego kupującego ceny, tak, to jest zawarcie umowy, chociaż zapłata ceny może być później. Więc umowa już zawarta jest w chwili tak naprawdę złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli. Czyli ja chcę kupić, ja ci chcę sprzedać, a ty chcesz ode mnie kupić. I to jest, dobra, zawieramy umowę. Masz. Daję ci czekoladę. Tak skrótowo, tak? Więc to, co pan pyta, czy nie obowiązuje zasada pisemności w stosunku do umów z gminą. Nie, ona obowiązuje jak najbardziej, bo gmina ma obowiązek wynikający z tego, że ma prowadzić politykę w sposób to zaś bardziej polityki rachunkowości, finansów publicznych, że musi wszystkie swoje wydatki dokumentować, tak? Normalny człowiek nie musi zawierać umowy sprzedaży w formie pisemnej, jeśli nie chce. Ale gmina ma obowiązki wynikające z innych ustaw niż z kodeksu cywilnego, tak?
To jeśli chodzi o czerpanie imienia korzyści komunalnego w gminie, to by musiała być zawarta też umowa na usługi czy cokolwiek. Natomiast jeśli do mnie przychodzi osoba prywatna
składał zamówienie, pobierał towar, przychodzi po dwóch, trzech dniach po zakończeniu wszystkiego i mówi mi, musisz wystawić fakturę na urząd gminy. Towar wyszedł.
Ja rozumiem, bo to jest tak, no, nie chcę teraz, bo taka powinna być, mi się wydaje, trochę koncepcja tego, że pan...
Jest jeszcze jedna rzecz. No. Prawo handlowe mówi o tym, że nie mogę odmówić sprzedaży z wyłączeniem sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholowych młodzieży do lat 18 oraz jasne. Osobom nietrzeźwym.
Jasne, ja dlatego chciałem tylko no, może wypróbować coś takiego, bo to już jest dyskusja na temat sprawy, a najpierw byśmy chcieli poznać ten stan faktyczny tej sprawy, jak to wyglądało, bo komisja miała... Wiedzieliśmy o tym, że z pana pisma, tak, że były jakieś faktury, tak, z tego pisma, że pan miał, z tego co kojarzę, tak, to było pani Helena, tak, z wyjaśnień pana radnego.
Już sobie to sprawdzam.
Tak, jest. Przed samym wystawieniem faktur poinformowałem mnie, że jestem płatnikiem, jest urząd gminy w Rudniku, tak. I tu mamy, to są te, z tego co rozumiem, to są te faktury, które są wystawione na gminę Rudnik. Tacka papierowa, takie rzeczy, no to była jakaś kiełbasa, to podejrzewam, to było na jakiś festyn albo coś takiego.
Na spotkanie integracyjne.
Na spotkanie integracyjne. I to rozumiem, że to są te faktury, o których pan napisał w piśmie, że dopiero jak pan...
Więcej faktur żadnych innych nie zostały wystawiane na urząd gminy. To są wszystkie faktury, które zostały wystawione.
Z tym, że one, pan się o tym dowiedział, że pan ma wystawić na gminę Rudnik, tak. Dopiero jak już pan tak. Towar wydał, tak. Sprzedawczyni, tak. Bo to pan osobiście rozumie, w tym nie uczestniczył. Nie. Nie, to sprzedawczyni, przyszli, ktoś przyszedł do sklepu, tak?
Tak, złożył sobie zamówienie.
To proszę, to wyjaśnić.
No, towar został wydany, natomiast po zakończeniu po prostu przychodzi do mnie osoba rozliczyć to i mówi, że muszę wystawić fakturę na urząd gminy Rudnik, dodatkowo jeszcze z terminem 14 dni płatności.
I pan?
No nie miałem wyjścia, muszę wystawić, tak? Czyli... Jeśli towar mi wyszedł w tym momencie, no też mi się musi teraz wrócić środki finansowe z powrotem.
Czyli w momencie sprzedaży nie wiedziałeś, że to jest wystawione na gminę Rudnik.
Dokładnie.
Teraz ja mam jeszcze dopytanie do tego, czy to jest jedyny sklep w tej miejscowości?
Jedyny sklep.
Czy w okolicy są jakieś sklepy, które na przykład mają dużo niższą cenę od twojego, czy ta cena mniej więcej jest taka sama w okolicy sklepu? Wiadomo, że możesz nie wiedzieć, ale...
Tu jest kwestia już, nie wiem, porównania się z komisją wizyjną albo coś, natomiast ja na cenach normalnych, urzędowych, nie zabierzając, nie zaniżając.
Czyli tak naprawdę jesteś jedynym sprzedawcą, czyli w tym momencie na przykład jak ktoś robi w Sławikowie jakąkolwiek imprezę, powiedzmy sobie w cudzysłowie, tak, czy do Rzymki, czy jakąkolwiek integracyjną, tak naprawdę nie ma takich przesłanek, żeby musiał jechać gdzieś dalej, ze względu na to, że twoje ceny są na tyle korzystne, żeby można było zakupić te towary gdzie w sklepie, tak?
Tak.
Teraz inne pytanie, bo jeszcze mamy tutaj z tymi fakturami tak naprawdę, ile tych sprzedaży tak naprawdę w przeciągu tego, jak jesteś radny, się odbyło?
To wszystkie faktury chyba zostały
doliczone. No to mamy chyba...
Dobrze, bo tutaj, wydechowo, bo tu jest tak, tu mamy cztery pisma w odniesieniu na zapytania pani przewodniczącej, czy i jakie były ewentualne faktury, które wystawiał pan jako sprzedający, tak? I mamy te na gminę Rudnik, tak. To są cztery faktury. I to jest ta sytuacja, o której pan opisywał, tak? Że
to było przez...
Ten jakieś spotkanie tak, integracyjne, tak? Dowiedział się pan o fakcie. To mamy, to byśmy tą sytuację mieli, tak? Pani przewodnicząca, myślę,
tak,
jednoznaczną wyjaśnioną, bo to też już mniej więcej wiedzieliśmy z tego pisma, o którym pan pisał, ale jest to potwierdzenie. Dobrze, potem mamy taki ten po kolei drobniejszą sprawę. Mamy też ze samorządowego przedszkola w Grzegorzowice jedną fakturę na 30-20 zł, bateria i folia. Czy pan mu coś o tym, na ten temat wie, że taka faktura była wystawiona?
Była taka faktura wystawiana, zgadza się. Była to ta sama zasada. Pani z przedszkola, przedszkolanka, przyjechała do mnie, obrała te baterie do sklepu, tak? Zobaczyć, czy one będą działać, czy wymiarowo się zgadzają, nie była pewna. Gdy wróciła, wróciła już bez baterii i po prostu zostało opowiedziane mi tak samo w samej zasadzie, żeby faktura została wystawiona na urząd gminy Rudnik.
Coś w tym zakresie jeszcze?
Znaczy ja mam pytanie jeszcze opinii ogólne.
Ale tutaj przejdziemy tymi dokumentami, a później to w tym zakresie rozumiem, że wszystko jasne.
Tak, żeby to było przejrzyste.
Dobra. Mamy też zespół szkół ogólnokształcących w Grzegorzowicach, dwie faktury w roku jeszcze 2017. Z maja 2017 tutaj też widzę zakup chleb, ketchup, czyli jakieś tutaj, ale też piłkarskie, jakieś półki jednorazowe, a na drugiej fakturze artykuły spożywcze, no głównie artykuły spożywcze. Czy coś na ten temat Pan?
Zgłosiła się Pani do mnie ze szkoły z programem, miało to być dofinansowane unijnie dla szkół i na zasadzie takiej powiedziała, musi zrobić wycena w najbliższych 6 sklepach. Czy mogę wystawić tutaj po prostu szacunkową wartość danych towarów, które oni potrzebują? Dali mi listę z towarami. U góry był na górze. Unia Europejska, coś tam współpraca, bo to było spotkanie polsko-czeskie, dzieci na takiej zasadzie. I po 2 czy 3 tygodniach zwróciła się do mnie z powrotem, że moje ceny wychodziły najkorzystniej tutaj dla nich, ze względu na lokalizację sklepu, nie ma żadnego problemu z pobraniem towarów i złożyła zamówienie. Natomiast ta sama znowu sytuacja. W momencie, gdy doszło do zrealizowania, do wystawienia faktury, dowiaduje się, że jest to Urząd Gminy Rudnik, gdzie tu jeszcze przy fakturach jeszcze mogę. Tak co? Sobie kazali od razu zaznaczyć. Uwaga, proszę sobie uwagi poczytać.
Uwagi, odbiorca jest zespół szkół ogólnokształcących.
Tylko zostać do poinformowany dopiero tak samo po fakcie.
Czyli po złożeniu, po już po wydaniu tego towaru, tak?
Tak.
Że to będzie faktura na gminę Rudnik. Dobra.
Też wystarczające wyjaśnienia.
I ostatnia sytuacja to jest ten Gminny Ośrodek Pomocy w Rudniku, który poinformował, że nie posiada rachunków.
I tu jest właśnie bardzo ważny cytat, który by nam pomógł też w rozwiązaniu. Jak czytamy w paragrafie, w tym punkcie drugim, z uwagi na to, iż jest to jedyny sklep w Sławikowie, a sieć czyniobiorcy to jest specyficzna, tak? Czyli tutaj mamy już ewidentnie wskazane, że to jest jedyny sklep, który tak naprawdę może cokolwiek pomagać w jakimkolwiek tam polskim.
Ale gdyby tutaj to Pan wyjaśnił, bo Pan to już poza, że tak powiem, protokołem wyjaśnią, ale to, bo odpowiedź jest taka, że zlecana była sprzedaż dla jednego z klientów w formie zasiłku opisowego, wskazanym przez stronę, czyli przez tego klienta, w sklepie. I tutaj, jak Pan radny już czytał, z uwagi, że jest to jedyny sklep w Słowikowie, a świadczeniobiorca jest to specyficzna kategoria klientów, nie mają, GOPS nie ma innej możliwości realizowania tych świadczeń w inny sposób. Czyli świadczenie to było realizowane przelewem na, wprawdzie na sklep, ale na piśmie zlecającym i oraz konkretną kwotę było wskazane nazwisko tego od świadczeniobiorcy, czyli tego podopiecznego GOPS-u. Tak? Taka była sytuacja, nie Pan...
Tak, no i tak, to jest... Pan radca przeczytał, że klient sobie wybrał punkt, a ze uwagi, że to jest jedyny, no to...
Mhm. Czyli tutaj to nie była Pan nie wystawiał faktury, tylko jak to wyglądało? Świadczenie to było realizowane przelewem na sklep, tak? Czyli otrzymał Pan świadczenie...
Kwotę pewną, na którą musiał wybierać towar. Tak to chyba raczej wygląda.
Tak to wygląda
tak,
dokładnie.
To jest przez gminny ośrodek praktykowany u nas, nie? Tak,
to było to osoby fizyczne.
Tak, tak.
Czyli tutaj były dane osoby fizycznej, to jest tak naprawdę zakup przez osobę fizyczną.
Także też to są wystarczające wyjaśnienia.
Tak?
Tak.
Dobra. To są te pisma, które wpłynęły. Czy to coś do tego Pan jeszcze chce dodać, zanim radni będą coś pytać?
Na ten moment.
No to czy jeszcze?
Czy są jakieś pytania do Pana Pilicha jeszcze?
Nie mam. Czy w jakiś sposób nawet nie, no nie wiedzą, bo cały czas ustalono w tym kierunku, ale jakbyś nawet wiedział, czy stosowałbyś jakieś bonusy, które by wprowadzały do Ciebie za możliwość zakupu tego wspólnego?
Absolutnie.
Czyli w tym momencie nie ma jakichś przesłanek na to, że robiłeś to w jakiś sposób z myślą o tym, żeby naciągać się i korzystać cały czas jako rejestr z tych przywilejów, tak? Tych zakupów było ile? 7 faktur, o ile dobrze policzyłem, tak? Więcej nie było. Czyli też de facto gdzieś w okresie...
Czy jedna faktura gdzieś nie umknęła tutaj skarbnikowi, albo coś, bo też była sytuacja właśnie związana z majem, z tym spotkaniem tam z tym, dzieci polsko-czeskie, co było. I zadzwonił do mnie członek OSP, Szymon Lody, bo jest gorąco, chciałby dzieciom zasponsorować lody. Moja myśl była taka, no osoba będzie prywatnie chciała, jak stwierdził przez telefon, zasponsorować. Żądaną ilość lodów była na stanie sklepowym, została wydana i co za tym idzie, kolejny raz dostałem telefon, że faktura ma być już po fakcie wystawiona na Urząd Gminy Rudnik.
Ta sama sytuacja. Że...
Ta sama sytuacja. Cały czas mogę jest.
Czy wartość tych sprzedanych towarów była istotna dla prowadzenia Twojej działalności? W sensie takim, że ona na przykład doprowadziła do, nie wiem, do jakiegoś wzbogacenia się takiego jakiegoś wielkiego, czy de facto pozostała sprzedaż, jest to taka główna Twoja działalność, znaczy przychodowa?
Chodzi o to, sprzedaż normalną, codzienną, to jest główny dla mnie dochód. Natomiast no, jeśli przychodzi klient, tak żeśmy rozmawiali, prawo handlowe jest takie, że nie mogę odmówić klientowi sprzedaży, ale jeśli klient o zasadzie płatności informuje mnie po fakcie, w tym momencie no niestety nie mając wyjścia, muszę stawiać te faktury.
I tutaj pytanie moje jest takie, bo pewnie zapytać podmienić. Może się być ekspertem, nie wszystko dobrze posunąć do tym. Bo była też taka faktura, którą zamówił ktoś, czy zlecił z tego, jak ludzie chyba tutaj, osobiście to wie, jeżeli chodzi o towar, na temat tej inwestycji integracyjnej polsko-czeskiej. Czy tutaj, trzeba pytać też, że tutaj słowa szukam, czy tutaj nie domyślałeś się, że może być to, jeśli to jest projekt, w Funduszu Europejskim, że może być faktura generalnie, która będzie płacona właśnie już na starcie przez Urząd Gminy.
Znaczy się, akurat nie mam orientacji co do funduszy europejskiej.
Wierzę, co ja pytam.
Tak, bo czy po prostu, że...
Nie jest to, żeby się nie poza tobą. Po czwartku przychodzi ktoś, ale tutaj, bo jest to coraz to inna, nie wiem, jaka była. Więc jeśli byś nie mógł dokładnie tutaj zmienić.
No tak, jak już powiedział. Była to kartka z projektem unijnym, były podane towary z trzech sklepów okolicznych.
Czyli w formie zapytania o cenę?
Tak, w formie zapytania co nowego. Zostało wystawione tutaj porównanie cenowe. Pani, którą się zajmowała całą tą sprawą, zrobiła porównanie cenowe i w ostateczności zgłosiła się do mnie po zakupy.
Stwierdzając, że Ty oferujesz najtańsze?
Najkorzystniej. Nie wiem, czy najtaniej, akurat tutaj porównania, że nie miał możliwości zobaczenia, ona to oceniała.
Czy o jakąkolwiek sprzedaż jeszcze zabiegałeś, Grzesiek? Czy na przykład to była Twoja prywatna jakaś inicjatywa, żeby przyjść na przykład do gminy? Próbowałeś w ten sposób na przykład, o słuchajcie, bo ja mam, nie wiem, najtańszy towar albo coś tam, chciałbym, żebyś Cię u mnie kupywali?
Nie było. Nigdy nie było żadnej takiej sytuacji. No tak mówię, sytuacja była to po prostu kosztorys. Jakie mam ceny, w tym momencie nie widzą konkurencyjnych kosztorysów, osoba do mnie przyszła o zakup. Działał to na tej zasadzie. Nigdy nie miał chęci, ani możliwości, ani nawet przez myśl nie przeszło to, żeby przyjść do urzędu gminy, starać się tutaj z jakimiś wycenami, z zaniżonymi cenami i tak dalej, ponieważ moja działalność teraz jest za mało, jest jedynym utrzymankiem rodziny i ta działalność utrzymuje nasza rodzina.
Zresztą w momencie, kiedy pada zapytanie o cenę, osoba zamawiająca nie musi wcale informować, jakie...
Konkurencja posiada ceny. Natomiast tu wchodziło jeszcze trochę to, że nie mogły to być żadne markety, ani nic. Miały to być zwykłe, lokalne sklepy.
Czyli w tym wypadku jeszcze jedno pytanie. Ty na przykład nie prowadzisz działalności na mieniu gminy, w sensie takim nie masz na jakimś budynku gminnym?
Nie, mój budynek jest prywatny, działalność handlowa się mieści w moim prywatnym budynku.
Nie dzierżawisz nic?
Nic, to jest moim prywatnym.
Czy są jeszcze jakieś pytania
do pana Filicha? Tak,
ja nie mam, tak, ja jestem członkiem komisji, ja nie mam.
Czy jeszcze ma pan jakieś pytania?
Nie, ja na
razie. Filip musiałby opuścić.
No, gdyby pan mógł na chwilę opuścić, ale niech pan jeszcze pozostanie, bo w razie gdyby się jeszcze jakieś pytania nasunęły.
Oczywiście.
Przy okazji witamy pana przewodniczącego. Ja myślę, że dla mnie przynajmniej, myślę, że dla większości członków komisji rewizyjnej te wyjaśnienia są w miarę wystarczające. Pani Ania jest tak jak...
Tutaj chyba mamy jasność.
Jasność sytuacji.
Tutaj nie ma żadnych dokumentów, ani
tak,
żadnych
tu ja myślę, że...
Pan Kowacz już wyjaśniliśmy wcześniej,
tak,
również
tak, to samo. Tak. No tu jeżeli chodzi o pana Filicha, no dla mnie te wyjaśnienia też są wystarczające i ja bym tu się po prostu przyczyniła do tego, żeby ten mandat zachował? Nie jest to jakieś rażące nadużycie, które przyczyniło się do naruszenia, do wzbogacenia jego na imieniu gminy.
Ale to byśmy musieli uzasadnić.
Bardziej on raz, że nieświadomie robił, a dwa, trzeba by było powiedzieć, że on właściwie lokalnemu społeczeństwu i gminie bardziej pomaga niż zaszkodził przez to, że, znaczy w moim mniemaniu, u pana to będzie prawnie inaczej wyglądało, tak? No. Ale on bardziej pomógł, no bo jeżeli GOPS kieruje kogoś, no to gdzie ten klient GOPS ma jechać? Byłyby to znacznie większe koszty.
Ale to akurat z GOPS-y nie mamy problemu.
No tak, ale taki przykład, no i te wszystkie inne faktory, tak.
Ale ja bym poszedł trochę więcej w uzasadnieniach, on spisał tą całą sytuację, że to jest ten jedyny sklep na terenie całej tej miejscowości, bo w tym momencie, jeżeli byłaby konkurencja, to nawet jeżeli nie zachodziłaby taka umowa sprzedaży, no to można byłoby gdzieś pójść do drugiego sklepu, tak? A to ewidentnie mamy tylko do czynienia z jednym, więc...
I tu ja myślę, że panu przekazujemy teraz głos. Jeszcze co pan na ten temat? No nie, no co pan?
Znaczy ja nie mogę oceniać tego jako nieczelnik komisji.
Ale od strony prawnej, żeby pan nam odpowiedział, jak to...
Nie wiem, pani Helena państwu też przesłała. Nie wiem, czy zdążyli, to jest taka materia dosyć skomplikowana. Nie wiem, czy państwo chcieli, zdążyli się zapoznać z tymi materiałami, tam komentarzem, orzeczeniami. No to wygląda tak. No, orzecznictwo sądu w administracyjnych jest tutaj rozbieżne. Tak mówiąc delikatnie, to bardzo rozbieżne. I w jednym roku są wyroki takie, że nawet jednorazowe skorzystanie z mienia komunalnego, chociaż nie w takiej sytuacji, że tutaj jak mamy taką trochę specyficzną sytuację, że pan Pilik jako prowadzący działalność gospodarczą, tak domniemam z tego, co wyjaśniał, nie prowadzi w sposób ciągle osobisty, w sensie nie stoi za tą ladą w tym sklepie przez 8 godzin, nie sprzedaje, tak? Zatrudnia pracowników. Owszem, jest to, pracownicy działają w jego imieniu, no ale nie muszą mieć takiej wiedzy jak pan Pilich. To jest jedna rzecz. W tych orzeczeniach, które tam też państwu przesłałem i które są dość sporo, no, było to bardziej w tym kierunku, że ten radny korzysta w sposób zmienia komunalnego w taki bardziej namacalny sposób, to na przykład dzierżawi jakąś nieruchomość gminną, tak? Użytkuje jakąś nieruchomość gminną, najmuje gdzieś w budynku gminnym na prowadzenie apteki, był taki przypadek, tak? I to sąd najwyższy, naczelny sąd administracyjny stwierdzał, że no jest to naruszenie tego zakazu. Tak? No, z drugiej strony są też orzeczenia tych samych sądów administracyjnych, naczelnego sądu, że należy patrzeć na cel tych przepisów i na zasadę proporcjonalności, bo te przepisy służą temu, aby radny, korzystając ze swojej funkcji pełnionej w gminie, nie wyciągał z tego dla siebie korzyści materialnych poprzez takie działania, które jego stawiałyby w uprzywilejowanej pozycji. Bo nawet jeśli jest nieruchomość gminna, tak, która zostaje jest ogłoszony przetarg i przetarg nieograniczony na jej dzierżawę, to taki radny może w tym uczestniczyć, jeśli to jest na warunkach normalnych rynkowych. Jeśli wygra ten przetarg, to on ją może dzierżawić, bo płaci stawkę rynkową. I te przepisy artykułu 24f mają na celu przy ich prowadzeniu zapobieżenie takiej sytuacji, żeby ten radny, korzystając z tego, że jest radnym, że zasiada w radzie, zna urzędników gminnych, żeby nie wykorzystywał tej swojej funkcji dla osiągania dla siebie korzyści majątkowe. Zresztą znowu niektóre sądy, niektóre wyroki mówią o tym, że nawet ta korzyść majątkowa to może być nawet pośrednia, że ten zakaz jest totalny, że w żadnym przypadku ten zakaz nie powinien być uchylany w ten sposób, że jakiś przypadek mniejszej wagi czy jednorazowy. No ale tak jak mówię, jest to orzeczenie, to bodajże z grudnia zeszłego roku Naczelnego Sądu Administracyjnego, że zachodzi konieczność uwzględnienia zasady proporcjonalności przy podejmowaniu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego z uwagi na wykorzystanie mienia komunalnego. Nie będę jej tutaj teraz czytał, bo to jest kilka stron, ale stwierdził, że nie może być taki, rada pewnie powinna robić tego z automatu, tak? Powinna dokładnie zbadać te wszystkie okoliczności faktyczne i stwierdzić, czy naruszono, powiedzmy, ducha tego przepisu, tak? Że to naprawdę jest działanie w jakiś sposób korupcyjne i należy go napiętnować w jedyny możliwy sposób, bo tutaj nie ma, tutaj nie można zanieść i w jakiś sposób inny zareagować, tylko albo wygasić, albo odmówić wygaszenia tego mandatu. Więc tak jak mówię, no, każdy przypadek jest inny, to orzecznictwo jest dosyć bogate, jest naprawdę, są te orzeczenia kategoryczne, że nawet najmniejszy jednorazowy przypadek, mało wartościowy w cudzysłowie przypadek, nie ma znaczenia, jeśli radny korzystał z wygaszenia, a inne orzeczenia, że nie należy to zbadać, czy tak zwana zasada powszechnej, nawet było orzeczenie, to już trochę dawniej, ale było orzeczenie takie, że było zastrzeżenie, czy radny, który prowadzi działalność w postaci przewozu, tak, dysponuje jakimś tam taborem samochodowym, czy on ma płacić za korzystanie z dróg gminnych. Czy on korzysta z dróg gminnych i wykorzystuje mienie gminne w swojej działalności gospodarczej, tak? No i Sąd Najwyższy stwierdził, że no nie, na Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Najwyższy stwierdził, że nie, że to już jest przesada, że to jest na zasadzie powszechnej dostępności, może z tego korzystać. Tak samo mógłby zamieścić na zasadzie, jeśli mamy słupy ogłoszeniowe w gminie, które każdy może nakleić bez pytania, no to też może nakleić reklamę swojego sklepu i to nie będzie wykorzystywania działalności mienia gminnego w jego działalności, bo to jest to na zasadzie powszechnej dostępności usług nieodpłatnej, tak, w tym przypadku na przykład. Więc ja nie mogę tutaj Państwu niestety sugerować żadnego z rozwiązań.
No, nam nie chodzi o sugerowanie, tylko tak, właśnie przedstawienie sprawy.
Ani oceniać tej sytuacji.
Komunalne. Czyli czy w tym wypadku, jeżeli się płaci za towar, to jest wykorzystanie.
Tak, pieniądze są mieniem gminnym.
Dobrze, to w takim razie musiałem też w ogóle kolejna wątpliwość rodzić. Jest to jakiś ekwiwalent, tak? Za towar.
Tak.
To w takim razie dotyczy to wszystkich radnych, bo każdy z radnych podjął wiedzę, czyli dostaje jakiś ekwiwalent za poświęcony czas.
Nie, to jest coś innego.
No, dobrze, ale
tutaj ustawa to wprost przewiduje dietę, tak? Tak, tak.
Jest to uzyskiwanie czegoś za to, tak? No więc pytanie znowu, czy w rozumieniu potocznym, bo z tym mamy najczęściej problem i no, czy właśnie jeśli się płaci, jest to zwykłe ustawienie. Mówią zdecydowanie tak, dlatego że środki finansowe są. Jednak ludzie, szczególnie, którzy się nie znają na prawie, mają w tym zakresie dużo
problem. Tak, oczywiście. Tak, to tutaj te mienie gminne to jest traktowane, powiedzmy, jako no, tutaj ten budynek, tak, to jest na pewno te mienie gminne, tak, że inny budynek gminny to jest mienie nieruchomość, w sensie jakaś działka, którą ma gminę, a nie każdy mówi, że pieniądze to też jest mienie gminne, bo to mienie bardziej ludziom się wydaje, że to jest mienie i pieniądze, tak, mienie to jest coś stałego, a i samochód to jest mienie, a już pieniądze to już takie, to faktycznie jest tutaj problem ze z jednoznacznym odczytaniem tego, że pieniądze, czy nawet przelew w postaci no, pieniędzy nie wręcza, ale tylko przelew wykonuje, to też jest wykorzystanie.
Nie, nie tak, no, bo ludzie mówią, że jest mienie, jeżeli on te pieniądze dostał od gminy, obracał nimi i potem by je zwrócił. Tak jest to z wykorzystaniem. No to wykorzystywał.
Tak,
no. To są takie rozdrabnianie.
No ja myślę, że to jest rozdrabnianie. Dla nas jest wszystko jasne, czy jakiś któryś... Czy któryś z radnych ma wątpliwości co do tych wszystkich rzeczy, o których żeśmy mówili?
Nie, tylko mówię, trzeba było się zastanowić, bo tutaj tak naprawdę nie kieruje nas pan radca, tylko pokazuje pewne rzeczy, a z uzasadnieniem tego, co my dzisiaj żeśmy zrobili. Więc tak naprawdę musimy się zastanowić nad tym, co napisać do tego protokołu, bo już wiemy oczywiście, że nie ma przesłanek do wygaśnięcia mandatu radnych, który...
My uważamy.
Tak, my tak uważamy, komisja rewizyjna. A teraz musimy się zastanowić teraz nad uzasadnieniem, bo na tą chwilę mamy tylko jakieś informacje, tak jak pan radca prawny powiedział, są to wyroki nawet sądowe, są sprzeczne jeden z drugim, bo czytałem to pewne rzeczy, więc jeden sąd, tak jak pan mówił, w jednej sprawie mogą różnorako ten. Więc tutaj na tą chwilę my musimy uzasadnić w jakiś sposób to, że my nie widzimy przesłanek do złożenia mandatu radnego, natomiast no, to pozostałą rzecz to już będzie musiał załatwić wojewoda.
Ale
na podstawie tego.
Jakby
przesłaliśmy
to już
mam
Piotr, to
tak,
mi się też wydaje.
Tak, to byśmy musieli
wiedzieć. Pan Piotr
ma słowo. Jest antykorupcyjna. Jeżeli żaden z tych w sposób świadomicy nie wykorzystywał.
Ale mówimy teraz o jednej, bo tam
tutaj
nie ma faktu.
I jak finalnego osiągnięcia korzyści materialnej, a wszystko odbywało się na zasadach rynkowych, no to
Ale tak jak mówimy, tutaj wystarczy jedna sprzedaż, a tutaj trzeba do tego wszystkiego, bo na to się wydaje, ale jeszcze uzasadnić w jaki sposób to, bo nawet jedna sprzedaż może jednak mimo wszystko gdzieś tam...
Znaczy, powiem tak, no, sytuacja będzie wyglądała w ten sposób, jak w stosunku do pana Kowacza, do pani Ani Wojcik chyba nie mamy tutaj żadnych wątpliwości i komisja raczej będzie rekomendować Radzie podjęcie uchwały o odmowie wygaszenia mandatu, no bo nie mamy żadnych, pan Kowacz nie prowadzi działalności, też mam wydrukowane, sprawdzałem to w CEDIGach i w innych rzeczach, pan Kowacz nigdzie nie figuruje, nie prowadzi ani sam, ani jako pełnomocnik działalności gospodarczej. No skoro nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie może wykorzystywać mienia komunalnego w działalności gospodarczej, ani jako też pełnomocnik, bo tym pełnomocnikiem nie jest. Pani Ania Wojcik też te dokumenty, które są, owszem, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi ją wspólnie z mężem w formie spółki cywilnej, ale z tych dokumentów, które otrzymaliśmy od zarówno skarbnika, jak i gminnych jednostek organizacyjnych, też wynika, że żadna działalność, nie nastąpiła żadna działalność handlowa pomiędzy tymi podmiotami, tak? Nie było umów, nie było faktur, więc tu mamy, tak mi się wydaje, w miarę jednoznaczne sytuacje i tutaj ta rekomendacja o odmowie no, jest jak najbardziej uzasadniona. Tutaj pan Pilich, tutaj ta sytuacja jest bardziej skomplikowana. No, w świetle tych jego wyjaśnień, to pozostaje, Rada musi ocenić, czy... No bo niewątpliwie to wykorzystanie nastąpiło, tak? To co sobie musimy powiedzieć, to nastąpiło, tak? Pan radny te faktury na Urząd Gminy wystawił i otrzymał z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. To nastąpiło, było to powiedzmy tam w jakimś czas okresie kilku miesięcy. 15, no więc było to powiedzmy no, przez jakiś tam okres. Fakt jest też taki, że nie są to faktury na jakieś ogromne kwoty. Kolejny fakt jest taki, że są to te faktury wystawione. To jest najistotniejsze tutaj, tak mi się wydaje. To nie nawet nie to, tego wyjaśnienia pana radnego, że on o konieczności wystawienia faktur na określony podmiot dowiedział się po zrealizowaniu umowy przez niego. Bo on jako sprzedawca realizuje umowę z chwilą wydania rzeczy sprzedawanej kupującemu. On tą rzecz sprzedawaną wydał, tak, kupującemu, a później otrzymał, nawet nie on wydał, tylko pracownicy, ale musimy to traktować, że skoro w sklepie to są jego sobie pełnomocnikami i mogą takie czynności podejmować. Wydali towar, oni swoją część umowy zrealizowali. Kupujący ma swoją część umowy zrealizować, sprzedaży zapłacić. I dopiero na tym etapie już po wystawieniu tego paragonu, tak, fiskalnego, no bo tutaj obowiązek jest bezwzględny wystawienia paragonu przy każdej czynności sprzedaży. Po wystawieniu tego paragonu dowiedział się, czy tam kilka dni później, jak nawet powiedział, w jednej sytuacji, że ma wystawić fakturę na Urząd Gminy Rudnik. Tak. I to jest ta, powiedzmy, sytuacja do rozważenia, czy tu zachodzi ten, powiedzmy, ta okoliczność, że w jakiś sposób te zapisy antykorupcyjne zostały naruszone, czy zostały naruszone świadomie, nieświadomie, zawinienia, niezawinienia. To jest to, co Rada powinna na tym deliberować, tak naprawdę Rada, no Komisja, a później Rada i stwierdzić, czy tutaj to no, działanie w jakiś sposób radnego należy uznać, że jest to działanie z naruszeniem tego zakazu, czy jednak mimo wszystko są okoliczności, które by to wyłączały. Tak.
Czyli w pierwszym punkcie
to... Trzecia sytuacja, jest to zapytanie, bo to uważam też istotne, to było na tej zasadzie zapytania o ceny.
Tak, ale Unia Europejska finansuje... Unia Europejska finansuje... Unia Europejska finansuje różne projekty i tutaj bym powiedział, że na przykład mogło to być to finansowanie ze strony powiatu.
Tak?
Nie, powiat uczestniczył w jakimś ogólnym albo między powiatem czeskim, powiatem polskim, czy była jakaś współpraca i tutaj było dofinansowanie na powiat i też tam mogło, tak, i też tam mogło być na główce Unia Europejska i wtedy to nie byłoby wykorzystanie mienia komunalnego gminy, a z mienia komunalnego powiatu radny może sobie korzystać dowoli. Więc tutaj taka sytuacja też mogła nastąpić, więc tutaj weryfikacja tego na etapie składania zapytania o cenę, no nie wiem, czy...
Panie Przewodniczący, no. A możemy w ten sposób zrobić, że właśnie do faktury, faktura numer ta, te numery wynumerować i wyjaśnić nie to, że towar...
Nie, ja bym tego nie robił. Nie wiem, z czego to miałbym, tylko bym opisał inne rzeczy. To moja jest propozycja, żeby uzasadnienie zrobić w podpunktach. tutaj ten jeden punkt można podważyć, tak? Bo wie pan, bo to pracownik coś tam. Zrobić kilka tych punktów, które będą wskazywały, że mimo wszystko ta sprzedaż dokonywana w tym sklepie na imię gminy nie była jakby tą korupcyjną, tak? Bo jest kilka przesłanek tego typu, bo my mówimy o tym, że w momencie sprzedawała, ona nie wiedziała, tak? Ale zobaczmy teraz powinności wystawianych faktów. Zobaczcie, że to nie jest też w jakiś sposób regularne. Czyli jakbyśmy mieli na przykład dwa razy w miesiącu wystawiono, ewidentnie widać, że on próbuje wykorzystać swoje stanowisko. To jest nieregularnie, tych faktów jest raptem tylko
na kwotę, faktury tutaj wystawione na zespół szkół w Grzegorzowicach, tak? Natomiast z tego samego dnia podejrzewam, że są dwie, bo się nie zmieściło na jedną.
No.
Tak to mówię.
Dlatego tutaj byśmy w tym kierunku też mogli powskazywać na to, że tutaj nie ma nic wspólnego z tą korupcją ze względu na to, że nie ma tej regularności, nie ma jakiegoś tam, powiedzmy sobie, ciągłego, tak, na tego. Ja wiem, że tutaj możemy, ale ja bym poszedł w różnych kierunkach w tym wypadku, bo tutaj to jest
tak, teraz będzie, ja też nie do końca, znaczy protokół komisji oczywiście znam, bo komisja rewizyjna będzie teraz, rozumiemy, składać określone sprawozdanie Radzie i z wnioskami o podjęcie określonych czynności, tak? Sama komisja, nie wiem, czy już przygotowuje uzasadnienie ewentualnej uchwały, bo to uzasadnienie jest, no tak naprawdę pani Helena przygotowuje uchwałę i konsultujemy później treść uchwały i uzasadnienia ze mną czy z kolegą Adamem. I czy komisja tak szczegółowo to uzasadnia w protokole?
Nie, ja myślę, że nie.
Czy ja bym powiedział...
Znaczy się, tak, w protokole tak, ale nie w uchwale. Nie w uchwale.
Komisja przygotowuje projekt uchwały, to wtedy jest to dokładne uzasadnienie.
Ale
to jest praktyka
tak naprawdę.
Ale możemy taka, że powinna być projekt uchwały do przyjęcia z wnioskiem.
Od razu przez komisję.
Stanowisko i projekt uchwały.
No to w tym momencie to uzasadnienie, bo później będzie jeszcze uzasadnienie Rady, tak? Które będzie, no powiedzmy, czy Rada przyjmie.
Rada przyjmuje wtedy uzasadnienie
komisji. Tak,
dlatego
czyli to by musiało być sprawozdanie komisji tak naprawdę, podniesienie do każdego z radnych, tak? Z wnioskiem już o podjęcie uchwały, z projektem uchwały, uzasadnieniem tej uchwały, po to, żeby Rada na posiedzeniu plenarnym mogła przyjąć uchwałę, a jeśli przyjmie tak, jak komisja rekomenduje, no to przyjmie to uzasadnienie za własne, tak, w tym zakresie. No bo musimy mieć świadomość tego, że to uzasadnienie nie będzie czytane przez nadzór prawny wojewody, dosyć szczegółowo i mogą być jakieś dalsze tutaj losy, przynajmniej w stosunku do pana Filika, bo jego nam może zaskarżyć taką uchwałę.
Ale ja myślę,
że nie jest też w stanie, żeby to było uzasadnienia w tej chwili.
Nie, a nie, że nie.
Nie jest możliwe na sesji.
To jest oczywiste. Ja to rozumiem.
Ja bym proponował, żeby się pan przewodniczący zastanowił, czy byśmy po prostu spotkali się jeszcze raz z przygotowanym uzasadnieniem po podjęciu najpierw stanowiska i potem tylko
uzasadnić
projekt.
Załącznikiem do protokołu proponuję, żeby był projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Więc protokół będzie miał zamkniętą formę, a załącznik będzie w zamkniętej formie dla każdego radnego osobno. Załącznik numer 1 dla pani Ani, załącznik numer 2 dla pana Kowata, załącznik numer 3 dla pana Wójta. Tak? Bo trzeba od każdego osobno
tak pisać. Czyli ja myślę, że możemy nad tym projektem uchwały, który pan przygotował teraz, przegłosować, a potem to uzasadnienie. Co? Pan Piotr przygotował nam projekt uchwały. Ja myślę, że my w tej chwili jako członkowie komisji możemy ten projekt uchwały przegłosować. To jest dla każdego z radnego osobno. Dla każdego z radnego osobno to jest. A potem napisać to uzasadnienie. Dlaczego?
Znaczy, no tak naprawdę no, głosowanie komisji powinno być w ten sposób, że komisja głosuje nad każdym z radnym i rekomenduje przyjęcie uchwały jak w załączniku. To jest uchwały o odmowie stwierdzenia. Trzy razy odrębne załączniki do protokołu w stosunku do każdego radnego. Dzisiaj przyjmiemy sobie uchwały w imieniu po prostu tak, jak mamy tutaj w uchwale. Nie będziemy czytać uzasadnienia, bo nie jesteśmy go w stanie dzisiaj sporządzić.
Tak.
Ale to uzasadnienie będzie sporządzone i będzie załącznikiem do uchwały.
Tak. Tak, moje zdanie też by takie było. Gabrysia? Artur?
Tak, tylko czytam teraz to uzasadnienie.
Pan, proszę, to proszę, nie proszę czytać uzasadnienie na razie, bo to tak naprawdę pisałem to wczoraj na szybko i tak, żeby było, jak to ma wyglądać, bo też nie byłem pewny, kto będzie tworzący to uzasadnienie, czy formalnie komisja rewizyjna, czy też rada. To też i opis tej sytuacji, bo ja opisuję to, powiedzmy, stan faktyczny, że jak się zaczęła cała sytuacja, kiedy wpłynęło pismo, jakie komisja podjęła działania, jakie zebrała dokumenty, jakich wyjaśnień wysłuchała, bo jeśli to ma być uzasadnienie komisji, to będzie to musiało być właśnie wszystko w tym już, tak? Żeby rada tylko mogła się zgodzić albo nie zgodzić, czy też dokonać jakiejś zmiany, ewentualnie w tym uzasadnieniu, przyjmując jakieś, no nie wiem, no, korektę tego uzasadnienia, tak? No bo wtedy już...
Czyli co?
Taką procedurę przyjmijmy, jak proponuje pan Piotr i jak no, czy tutaj się z tym zgadzamy, że tak.
To proszę przegłosować teraz pani przewodnicząca w stosunku do każdego radnego uchwałę przy o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Komisja, czy komisja rekomenduje przyjęcie przez radę uchwały?
Panie Arturze, coś jeszcze? Czy możemy, czyli możemy głosować. Uchwała komisji, nie?
Nie, to jest projekt uchwały.
Projekt uchwały. Kto jest z członków komisji za odmową wygaszenia mandatu radnego pana Michała Kowacza? Na podstawie zebranych dokumentów nie mamy podstaw.
Jeśli można.
No.
Pragnę zwrócić uwagę, po pierwsze, czy komisja stwierdziła, czy w ogóle zaistniały.
No nie zaistniało, ale...
Ale stwierdziła, że istnieje, bo wtedy...
Ale to już stwierdziliśmy pana Michała Kowacza na poprzednim posiedzeniu komisji rewizyjnej, że nie ma żadnych podstaw.
Dobrze, to pani sobie komisja za przyjęcie, za rekomendacją radzie uchwały...
W tamtym protokole napisane, że nie ma żadnych...
W brzmieniu zresztą, bo w tym brzmieniu jest pani przewodnicząca. Komisja rewizyjna proponuje przyjęcie przez Radę Gminy Rudnik uchwały w brzmieniu. Rada Gminy Rudnik odmawia wygaszenia mandatu radnego Michała Kowacza w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia przez radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, o którym mowa w artykule 24f ustęp 1 ustawy. Dobrze. 24f po prostu bez ustępu 1 tutaj, bo to już się nie potrzebuje.
I tak samo teraz.
Ale państwo nie zagłosowali jeszcze w stosunku
jeszcze
do pana Kowacza.
Lepiej,
panie przewodniczący.
Jeszcze raz. Czyli Rada Gminy Rudnik odmawia wygaszenia mandatu radnego pana Michała Kowacza w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia przez radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, o którym mowa w artykule 24f ustawy z dnia.
Ale nie przerywaj, teraz mówicie, nie
musimy przesunąć. Nie, możecie, bo ja w tym momencie podniosę na sesję, bo to według mnie jest nieprawidłowe podejście do tematu. Po pierwsze, czy komisja stwierdziła w ogóle fakt, czy odmówiła tego, co wiem,
komisja w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia.
Brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia.
To jest całkiem coś innego, to są dwie różne rzeczy.
To nie są dwie różne rzeczy.
Dla mnie tak.
Ale odmawia, to mi też nie pasuje.
Nie, ona nie stwierdziła podstaw.
No właśnie.
Nie stwierdziła podstaw i wszystko, więc jasno i zwierdzi, nie stwierdziła, nie było
w no dobrze, to jest semantyka.
Bo,
nie, musi, tak, musi odmówić, tak, musimy odmówić. Ale to trzeba, musimy jednoznacznie odmówić stwierdzenia wygaśnięcia, ale możemy zapisać to w ten sposób, w związku z niestwierdzeniem podstaw do... W związku z niestwierdzeniem naruszenia, tak? Możemy to tak sformułować, bo to jest to samo. Brak jej podstaw, czy niestwierdzenie podstaw?
To działo jest stwierdzone niż odmawia, bo odmawia to jest jakbyś musieli się postawić. Myślę, że tak.
Znaczy...
Bo jak ona prosi,
niestwierdzenie podstaw?
Może żąda za duże słowo, ale na redakcji mnie wygasi, a my odmawiamy.
Dobrze, ja proponuję w takim razie tak, żeby tutaj, żebyśmy teraz tego problemu nie roztrząsali, bo to będziemy tutaj może mieli problem. Chodzi głównie o to, żeby komisja rewizyjna rekomendowała podjęcie jakiejś uchwały na Radzie Gminy, tak? I ta uchwała ma być w sprawie stwierdzenia odmowy wygaszenia. To jest taka jest tytuł uchwały. W sprawie odmowy wygaszenia mandatu. Ja wiem. I to był
jeśli
też...
Jeśli się one potwierdziły, to dopiero wtedy podjęcie decyzji odmowy. I to są czynności wyjaśniające wykazały.
Nie, nie, gdyby się potwierdziły, to musielibyśmy podjąć uchwałę o stwierdzeniu.
Ale się nie potwierdzi, w tym momencie uchwała by być jasno stwierdzona.
Czyli Rada Gminy Rudnik odmawia wygaszenia mandatu, bo my musimy podjąć decyzję zero-jedynkową. Nie możemy... tak, znaczy to jest tak. Ja też miałem z tym pewien dylemat, w jaki sposób, bo to nie jest wezwanie wojewody w tym trybie kodeksu wyborczego do rady, że rada ma 30 dni na to, żeby podjąć taką decyzję, bo inaczej wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze. To nie jest ten tryb. Wojewoda zastosował dosyć specyficzny i nieznany ustawie tak naprawdę tryb zawiadomienia rady o możliwości takiego naruszenia tego, scedując na radę obowiązek jakby przeprowadzenia tego postępowania wyjaśniającego. I nawet tutaj nie ma terminu w tym zakresie. Więc teoretycznie Rada mogłaby tej uchwały nie podejmować. Nawet, tak?
Już mówiliśmy o tym.
Mogłaby tego nie podejmować, tej uchwały w ogóle, bo nie stwierdziła żadnych podstaw. Czyli nie podejmuje żadnej uchwały. Ale no, wydaje się rozsądnym, bo wojewoda wtedy, tak mi się wydaje, podejmie czynności sprawdzające we własnym zakresie. Tak? Wezwie nas do podobnych dokumentów, wezwie Urząd Gminy, wezwie jednostki organizacyjne, wezwie radnych do złożenia wyjaśnień i sam stwierdzi takie wygaśnięcie, na które my się będziemy żalić. Wezwie nas w trybie kodeksu wyborczego, wtedy już formalnie i znowu będziemy tą samą sytuację przeprowadzać raz jeszcze. Dobra.
Natomiast kwestia, że odmawia, no w porządku, bo jego naprawdę powiedział, żeby przeprowadzić postępowanie, a potem. To jest różnica, bo jakby on po prostu powiedział wprost, proszę go odwołać, to wtedy jest kwestia, że tak nie jest.
Ale ja to nie wiem, nie
ale nie każdy, ale nie ma żadnej słuszności, to jest tak język prawniczy.
Ale to nie wiem,
ja sprawdzałem.
Tutaj już tylko pokazać.
Sprawdzałem trochę tych uchwał w różnych samorządach i to jest różnie spisane, niektórzy są po prostu odmawia wygaszenia mandatu radnego, koniec, kropka. Nawet z nich piszą więcej. Uzasadnieniem jak załącznik do niniejszej uchwały. Tak jest.
Tak jest chyba najważniejsze.
Są takie stwierdzenia. Ten, który sobie ja tutaj spisałem, to też było w ten sposób właśnie, że w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia można pisać w związku z niestwierdzeniem podstaw, w związku z niestwierdzeniem naruszenia zakazu. Możemy też tak napisać. To jest moim zdaniem, ale zmiana do tego samego, tak?
Nie nauczenie zakazu, może po polskiemu, co?
No trochę bardziej nie po polskiemu.
Tak,
ta główka odmawia wygaszenia mandatu radnego w związku z niestwierdzeniem naruszenia.
To jest lepsza forma.
Albo w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia. W związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia.
Nie tyle słowo odmawiam.
Zawsze możemy tą.
Bo jest taka sugestia, przepraszam, sugestia przecież pisma wojewody, proszę sprawdzić i pozwolić mandat. Jest taka sugestia. Odmawiamy,
bo stwierdziliśmy. Nie, jest taka, że jeśli nic nie zrobimy, to wojewoda może nas wezwać do stwierdzenia. Tak, ten sposób.
Tam nie ma właśnie tej sugestii, że mamy wygrać. Mamy co odmawiać na razie. Właśnie, to jest też. My troszeczkę się wyrywamy z tego do przodu.
Ale nie, my musimy podjąć.
Ja to wiem, proszę.
Ale nie
to jest.
Nie,
dobra.
Jeśli mi prawniczy jest
od nas
Moim zdaniem takie, jak pani przewodnicząca przeczytała przed chwilą w stosunku do pana Kowacza, możemy zastosować.
To znaczy się, ale na przykład w związku z brakiem podstaw do wygaszenia mandatu pana Michała Kowacza, komisja rewizyjna, bo mnie jako rada.
Tak. Komisja rewizyjna proponuje podjęcie przez radę uchwały w brzmieniu, tak?
No.
W brzmieniu.
Bo to, co myśmy czytali, to jest rada gminy.
Tak, oczywiście.
A my powinniśmy to zrobić jako komisja rewizyjna, natomiast jako rada gminy to powinien przewodniczący to zrobić po rozpatrzeniu tego, co myśmy zrobili.
Tak, z tego co też zrozumiałem, to jednak rada zrobi, komisja zrobi, przygotuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Czyli czekajcie jeszcze raz, w związku z brakiem podstaw do wykażenia mandatu i tu
nie, pani przewodnicząca. Rada, ja bym proponował takie sformułowanie, że komisja proponuje przyjęcie przez Radę Gminy.
Ale panie Pieczo, sekundę, bo ja mam tylko do potwierdzenia kolejności. W związku z brakiem podstaw do wykażenia mandatu i tu kropeczki, na przykład pana tam Kowacza, komisja rewizyjna proponuje podjęcie uchwały w brzmieniu.
Tak, dokładnie, dobrze.
Uchwały w brzmieniu. I teraz uchwała w brzmieniu
Tak, to Rada Gminy Rybnik odmawia. Pierwszy paragraf.
Ten pierwszy paragraf. Rada Gminy Rybnik odmawia wszczęcia mandatu.
Wygaszenia. Odmawia wygaszenia.
Wygaszenia.
Bo to co mamy napisane?
Wygaszenia mandatu radnego w związku z... Ale to jest znowu w związku z brakiem podstaw.
A dobrze.
I raz to samo.
Dobrze,
tak?
Dobrze.
A raz to samo.
Rada też stwierdza.
Bo to jest tekst,
który będzie... Czyli próbujemy, to jest próba. W związku z brakiem podstaw do wygaszenia mandatu pana Michała Kowacza, komisja rewizyjna proponuje podjęcie uchwały w brzmieniu. Rada Gminy Rybnik odmawia wygaszenia mandatu radnego pana Michała Kowacza w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia przez radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, o którym mowa w artykule 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. I tu uzasadnieniu do pana Michała będzie brak jakichkolwiek podstaw, brak tych faktur, brak jakichkolwiek...
Brak działalności.
Po pierwsze będzie brak
działalności. No, więc to będzie... Kto z członków komisji rewizyjnej jest za takim przyjęciem? Jednogłośnie. Następne. Przystępujemy do drugiej uchwały w związku z brakiem podstaw do wygaszenia mandatu pani Ani Wojcik. Komisja rewizyjna proponuje podjęcie uchwały w brzmieniu. Rada Gminy Rybnik odmawia wygaszenia mandatu radnej pani Anny Wojcik w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia przez radną zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, o którym mowa w artykule 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Kto z członków komisji rewizyjnych jest za takim przyjęciem? Jednogłośnie.
I w uzasadnieniu to może napisać, że ma firmę, ale nie wystawiono.
Nie, nie zostały wystawione żadne faktury.
Zapisali, zapoznali się.
Tak. I trzecie, w związku z brakiem podstaw do wygaszenia mandatu pana Grzegorza Pilicha, komisja rewizyjna proponuje podjęcie uchwały w brzmieniu. Rada Gminy Rybnik odmawia wygaszenia mandatu radnego pana Piotra Pilicha w związku z brakiem podstaw do stwierdzenia naruszenia przez radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, o którym mowa w artykule 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Kto z członków komisji rewizyjnych jest za takim brzmieniem, za takim przyjęciem? Jednogłośnie. Czyli wszystkie trzy uchwały komisji rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie. Z uzasadnieniem u pana Kowacza i u pani Ani nie będzie mniejszych problemów. U pana Pilicha trzeba będzie to dokładnie uzasadnić. Z tym, że ja bym była tego typu zdania, zgadzam się tu z panem Arturem, że wszystko dokładnie dogodnie dopisać, ale ja bym jeszcze poszła ciut dalej. Najpierw bym wyjaśniała wszystkie te faktury tak, jak to pan Pilich zrobił. Że faktury tego tego typu zostały, no ale nie, bo w ten sposób, że w taki sposób ekspedientka sprzedała, później została powiadomienie o wystawieniu. Są osobne faktury z tego, ze szkoły, osobna faktura z tego GOPS-u i tu w taki sposób i później jeszcze te głębsze uzasadnienia.
Tak,
takie jest moje zdanie.
Tak to pan radny wyjaśnił, więc te wyjaśnienia musimy przetransponować do teraz do uchwały
tak,
GOPS
ale...
i uznać je, skoro komisja przyjęła je za wiarygodne i za prawdziwe, uznać, że ten stan faktyczny nie budził wątpliwości i to jest stan faktyczny, tak? A potem ocena tej sytuacji. Tak, jest bardziej prawna, tak?
To teraz takie moje pytanie. Czy my będziemy jeszcze do pana Pilicha mieli jakieś pytania? Jak nie, to może mu podziękujemy, bo po co będziemy...
Znaczy nie, ja myślę, że nie, ale ja myślę, że byśmy musieli jeszcze trochę coś tutaj dopowiedzieć do tego uzasadnienia.
Zakończymy.
No.
Dobra, także ja, myślę, na tym... ja nie mam pytań.
Tak, nie ma żadnych więcej pytań. No to na tym sprawę myślę, że kończymy. I dziękuję wszystkim komisji za te obszerne... posiedzenie.